niezmiernie miło przywitać Mariusza z firmy WIM. Pamiętajcie, jak się pisze WIM. To jest dosyć ważne. Natomiast Mariusz tak naprawdę w tych murach się czuje bardzo dobrze, bo przez 8 lat byłeś pracownikiem Microsoftu, więc na pewno co jak wcale te dwie technologie połączy bardzo dobrze. Oddaję głos już Mariuszowi.
Dobra, witam wszystkich. Dobrze mnie słychać, czy próbujemy z mikrofonem? Słychać, okej, okay, dobra. Więc dzisiaj na pierwszej sesji dotyczącej naszego flagowego produktu. Na początek, zanim może zacznę, tak mniej więcej taka trochę szybciutka ankietka. Jak mniej więcej, ile osób z Was słyszało o WIM-ie? Okej, okay. Ile osób używa WIM-a? No, dobrze. No, tak mniej niż połowa, nawet może gdzieś 1/4 używa. Mam nadzieję, że zadowoleni są wszyscy. Natomiast dla pozostałych, ci, którzy nie słyszeli o WIM-ie, co to jest WIM, z czym to się wiąże. Jest to całkiem młoda firma, od 2006 roku firma powstała, w 2008 pierwsze takie płatne produkty i powstała w momencie, gdy zauważyliśmy, że no, co się rozwija teraz najszybciej w infrastrukturze. Wirtualizacja, nie wiem, czy się zgodzicie. O ile parę lat temu to była nisza, to teraz ta nisza według Gartnera ma około 80% udziału rynku serwerowego. Server workload serwerowy jest około 80% zwirtualizowany. Większość rozwiązań dostępnych na rynku, to co założyliśmy, miała takie stare podejście. No, ono jest uniwersalne, cały czas można je stosować do wirtualizacji, czyli instalując agenta, coś wewnątrz wirtualizacji. Natomiast my robimy to trochę bardziej pod kątem wirtualizacji. I o tym pierwsza sesja, czyli tam parę słów o tym, co to jest WIM, trochę o architekturze, jak działa, przy przywracaniu parę ciekawych funkcjonalności. Zanim przejdziemy dalej, jak będziecie mieli jakieś pytania, uwagi, dawajcie znać. Za jakieś najciekawsze tu mam parę gadżetów, to nie będziemy czekać do końca, to tych kilka to już jakby wcześniej rozdysponuję. To, co się nam nie uda też dzisiaj zdążyć, zapraszam też na jutro na spotkanie to społecznościowe od 18:00. Tutaj będzie, więc będzie jakby bardziej zaawansowany, w sposób bardziej techniczny niż dzisiaj, no wszystko ciężko ogarnąć. Pierwsza sprawa. Jak już wspomniałem, rozwiązanie WIM jest tylko do, główne backup and replication jest do wirtualizacji. Zarówno do VMware'a, jak również Hyper-V, czyli dwa wiodące rozwiązania na rynku, czyli te, które są w kwadrancie liderów Gartnera, oba wspieramy. W ten sposób no, większość udziałowo rozwiązań na rynku jesteśmy w stanie zbackupować. Jak sama nazwa wskazuje, backup and replication, to są dwa rozwiązania w jednym. Po pierwsze, te maszyny wirtualne, które backupujemy, możemy je zbackupować albo zreplikować, czyli jeżeli mamy sobie jakieś centrum zapasowe, czyli mamy Hyper-V lub VMware i mamy jakieś centrum zapasowe, czy to w innej lokalizacji, w innym mieście, w innym kraju, w innym budynku, może na innym piętrze, albo w innym półce, tej samej szafiarkowej, możemy je sobie albo zbackupować, albo zreplikować. To jest główna sprawa. Na ten moment konwersji nie ma, także jest tylko bez cross-platformy, czyli Hyper-V do Hyper-V, VMware do VMware, jeżeli mówimy o replikach. Przy drobnym nakładzie technicznym można to zrobić, bo robiłem, bawiłem się, żeby nie wiem, z backupów Hyper-V otworzyć do VMware'a i odwrotnie. Jest drobny, trzeba po prostu zrobić offline'ową konwersję maszyny wirtualnej VMDK do VHDK lub VHDX i odwrotnie. Więc to jest jakby ten core. To, co jest charakterystyczne, to my backupy zabieramy jako cały image, czyli całą maszynę wirtualną jako całość. Wewnątrz maszyny wirtualnej nic nie trzeba instalować, żaden agent, nic trzeba aktualizować, update'ować. Tam czasami mogą się pojawić jakieś procesy runtime'owe, które sobie na czas backupu pojawiają się i później po backupie znikają. Ale to nie jest coś, co w ramach jakichś update'ów, jakichś zmian konfiguracji sieci trzeba logować się i coś skonfigurować. Bardzo fajnie się to też skaluje, ale o tym może przy tym slajdzie. Więc grubsza architektura, jakie są najważniejsze komponenty, więc najważniejszy zawsze jest backup server, tam jest całe serce, tam wszystko sobie konfigurujemy. Repozytorium, tam gdzie zrzucamy backupy. Co tutaj może być ze strony, wiem, to może być dosłownie wszystko. To może być dowolny Windows z dowolnie widocznym dyskiem, jako literka C, D, E i tak dalej. Czyli może, jeżeli będzie podpięty po FC, po iSCSI, dysk wewnętrzny, po USB, po czymkolwiek, jesteśmy w stanie tam wrzucić backupy. Może być to Linux, analogicznie, wewnętrzne, zewnętrzne dyski, NFS, CIFS, również różne rozwiązania sprzętowo deduplikowane. Kolejny komponent Proxy Server to jest też nasz komponent taki data mover, czyli kompresuje, deduplikuje, przetwarza te dane, zabierając z Hyper-V i z VMware'a do repozytorium lub jeżeli mówię w przypadku replik, tutaj zamiast repozytorium jest taki ten drugi host, na którego wrzucamy te nasze dane. Oczywiście, przy czym na taśmę backupujemy to disk, to tape, więc w pierwszym kroku backupu wykonujemy backup na dysk, na jakieś repozytorium, a w dalszym kroku już może być to jak najbardziej na taśmę. Bardzo często się praktykuje, po prostu może to inaczej nazwać. To, co jest na dysk, to jest backup. To, co na taśmę, to jest archiwum. Tak to można potraktować. Więc coś, co mogę w miarę często używać, nie wiem, jakiś ostatni tydzień, może ostatni miesiąc, sobie zrzucać na dyski, żeby to jakoś szybko z tym operować, to za chwilkę powiem, co można z tym robić. Natomiast żeby być zgodnie z polityką, że na przykład, nie wiem, backupy muszą być przechowywane przez ostatnie 5, 10, nie wiem, 100 lat, no to już rzucamy na przykład sobie na taśmę albo do chmury, do Azura, bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Tak, tak, tak. Jest, mamy też również w ramach naszych tych schedulerów na przykład GFS-a Grandfather, Father Son, czyli na przykład pierwszy dzień roku, pierwszy dzień kwartału, miesiąca, tygodnia, żeby jakieś ekstra się, pełne kopie backupu, żeby się przywracały. Dobrze, więc tak mniej więcej jest uniwersalnie, więc też im więcej mamy proxy serwerów, one robią wysoką dostępność i load balancing, czyli jeden ulegnie nam awarii, pozostałe przejmują ruch i backupują. Także bardzo fajnie się to skaluje. Natomiast no, jesteśmy w Microsoftie, więc pozwólcie Państwo, że się skupię głównie na, jak to od strony Hyper-V, chociaż wszystkie feature'y, które dzisiaj pokażę, działają też na VMware, na Hyper-V, ale teraz parę słów takich już stricte może dla Hyper-V. Nie, może procentowo też jeszcze raz, ile mniej więcej procent z Państwa używa VMware'a? A Hyper-V? To tak mniej więcej prawie bym powiedział 50-50. Więc jeżeli chodzi o to, jak to przełożyć na środowiska Hyper-V, czyli najważniejszy to ten komponent proxy, bo to, tutaj przetwarzamy dane, więc w przypadku Hyper-V są dwie możliwości mamy tutaj. Albo to proxy może być zainstalowane tutaj w parent partition, czyli na hoście Hyper-V jest zainstalowane, więc w momencie, gdy robimy backup, obraz, to robimy za parę slajdów pokażę, jak wygląda sam proces backupu. Czyli zabieramy całą maszynę, więc te wszystkie dane przetwarzane są tutaj w parent partition i później wysyłamy je albo do backupu, albo replikę na zdalną maszynę. Jeżeli mamy wystarczające zasoby, myślę, że 90 parę procent środowisk to jest jakby wystarczająca implementacja. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy tutaj obciążać dodatkowego hosta, to jest drugi scenariusz, tak zwany jak mamy on host proxy, to mamy też off host proxy. Czyli to jest nasz host z Hyper-V no i mamy zewnętrzną maszynę, która przetwarza, czyli ona zdalnie się łączy z naszym Hyper-V i zabiera to, co potrzeba. Tu jest kompresowana, przetwarzana i wysyłana dalej albo jako replika, albo do backupu. Jakieś pytania? Uwagi? To w zależności od. To zależy. Nie, to jest zamknięte w naszym wewnętrznym formacie. Mamy osobne pliki do pełnych backupów, inne do inkrementali, takich jeszcze rollbacków. Kompresja zaznosi, jakie opcje wybierzemy. Ale to wszystko zależy, po pierwsze, jaka jest maszyna wirtualna, jakie jest wewnątrz są dane. Inaczej się kompresują bazy danych, inaczej pliki graficzne, inaczej tekst. Jest chyba z 6 jakby poziomów. U nas są po prostu nazwane dedup friendly, czy tam jeszcze w poziomie żadnej kompresji. Dedup friendly, bo wiadomo, jeżeli będziemy wrzucać nasze backupy tutaj na sprzętową deduplikację, to żeby lepiej wykorzystać deduplikację, nie lubi dwóch rzeczy. Jakich? Już powiedziałem, kompresji i czego jeszcze nie lubi? Szyfrowania. Więc tych dwóch rzeczy, więc możemy te rzeczy wyłączyć, żeby uzyskać lepszy efekt backupu. Więc nie ma jednego, nie powiem, że 10 razy mniej będzie danych. Znaczy tak, jeżeli chodzi jeszcze o deduplikację, jak przechowujemy, pliki backupowe są samowystarczalne. Wszystkie dane odnośnie tego, co się znajduje w maszynie, w backupie, są wewnątrz tego pliku. Więc to jest jedna rzecz. Więc jeżeli teoretycznie by padła nam infrastruktura cała i mamy tylko repozytorium, to jesteśmy na tej podstawie odzyskać plik. Natomiast tak jak wszędzie, jeżeli jest uszkodzony jakiś pojedynczy plik, bo nie wiem, był bad sector czy tego typu rzeczy, to jesteśmy w stanie, też za slajdów parę, jesteśmy generalnie w stanie weryfikować, czy te nasze backupy są odtwarzalne, czy nie. To pozwolę sobie za parę slajdów, mam nadzieję, że będzie odpowiedź dla pana. Tak. Nie, tylko można to otworzyć Vimem. Jeżeli nie ma infrastruktury, mamy też nasze narzędzie, to jest taki malutki sam plik, taki ekstraktor, gdzie z command line'a to 5 mega zajmuje, więc możemy sobie otworzyć jako parametr wirtualkę z wewnątrz i wtedy już wewnątrz jest VMDK, VHD, VHDX. Nie. Ponieważ off-host proxy ma kilka wymagań. Jedno z nich musi być uruchomiona rola Hyper-V. To już częściowo, jeszcze nie do końca, ale częściowo wyklucza. Chodzi o to, żeby były odpowiednie binarki, które potrafią rozmawiać z tym Hyper-V. Druga sprawa, no, to Hyper-V może być na jakimś cluster share volume, może być, prawda? Więc żeby odpowiednio to proxy mogło gadać, nawet jeżeli nie będzie w klastrze, to musi być tu zainstalowany hardware VSS provider. Czyli jakieś tam odpowiednie te drivery do Hyper-V dla macierzy, na której leżą te wirtualki. I w tym momencie, jak wykonujemy, zabieramy backupy, to jest zrobiony macierzowy snapshot VSS-owy, co nam daje hardware VSS provider i wtedy zabieramy dane, sobie tu przetwarzamy i wysyłamy dalej. Dobrze, co jest w obszarze Hyper-V, co jest wspierane? Od Hyper-V 2008 R2SP1 wzwyż wspieramy również darmowego Hyper-V, czyli ten nie Windows Server 2012 i z checkboxem Hyper-V, tylko Microsoft Hyper-V Server na przykład 2012 R2. Ten darmowe wersje również wspieramy. Można różne warianty. Pojedyncze hosty, klastry, wszystko spięte przez VMM-a, nie ma żadnego problemu. Maszyny wirtualne na dyskach lokalnych, CSV, SMB, również jest zapuszczony tam BitLocker, nie ma z tym dla nas problemu, potrafimy to również obsłużyć, takie środowisko zbackupować. VM-ki pierwszej i drugiej generacji, nie jest to dla nas też żaden problem. Mamy też jedną też bardzo fajną funkcjonalność, zwłaszcza w kontekście Hyper-V. W konsoli mamy taki z naszą stronę, z naszym artykułem KB, gdzie rekomendujemy odpowiednie poprawki Microsoftowe do Hyper-V i generalnie do Windowsów, które są przydatne w kontekście backupów. Więc jeżeli wejdziecie sobie na tą, to znajdziecie listę dla 2008 i dla 2012 rekomendowane update'y, że ok, na przykład ten update dotyczy Hyper-V, bo on, jeżeli go nie będzie, to może się tam to i to zepsuć, to my go generalnie wyłapujemy, że na przykład mamy metodę, żeby wykryć, że na konkretnych hostach brakuje tego update'u i po prostu jest znaczek, że czegoś nam brakuje, drogi użytkowniku, zastanów się, czy może byś nie chciał tego zainstalować, bo może ci się to przydać, możesz uniknąć jakiejś potencjalnej awarii. OK. Jak działa sam backup, sam proces backupu? Po pierwsze, wspominałem, że nie mamy żadnego agenta wewnątrz, żadnego stałego fragmentu kodu. No więc jak to wygląda? Po pierwsze, dla maszyn wirtualnych, gdzie są Windowsy, kontaktujemy się przez VSS-a, Volumen Shadow Services. Robimy to przez, nie wiem, na admin dolar, na C dolar, czasami przez toolsy, żeby się skontaktować z systemem i w ten sposób porozmawiać z aplikacjami wewnątrz wirtualki, żeby, no, drogi SQL-u, będę Cię backupował, przygotuj się, na chwilę wstrzymaj swoje transakcje, bo potrzebuję Twój konsystentny stan bazy. Gdy to już jest zrobione, to w tym momencie wykonujemy snapshoty. Jeżeli mamy w wirtualce systemy nie Microsoftowe albo takie aplikacje, które nie rozumieją VSS-a, możemy to zrobić przez toolsy, przez takie skrypty prefreeze i postoł, skrypty, które wykonają to samo, nie wiem, dla jakichś, nie wiem, na przykład egzotycznych baz, jakiś, nie wiem, Informix, jakiś SuspendDB, później Resume, który na ten czas snapshota, chodzi o to, żeby była baza spójna aplikacyjnie, prawda, żeby nie było żadnych tam różnie to nazywane, na przykład dirty bloków, które gdzieś tam coś nieskomitowane na dysk. Także tak mniej więcej w skrócie i w tym momencie, gdy już mamy snapshot, zabieramy to, co się zmieniło od poprzedniego backupu. Tu też taka ciekawostka. VMware w swoim API ma coś, co się nazywa CBT, Change Block Tracking, czyli na bieżąco monitoruje, co się w maszynach wirtualnych zmieniło i w momencie, gdy przychodzi backup przyrostowy, to od razu wiemy, które bloki mamy zabrać. Microsoft Hyper-V w swoim API czegoś takiego nie ma. Natomiast my, jako wiem, napisaliśmy samemu odpowiedni software, który coś takiego samego wykonuje. Jest plan, żeby w 2016 Hyper-V coś takiego było, no ale ci, którzy mają Vima, mogą już z tej technologii skorzystać wcześniejszych Hyper-V. Czyli my sami na bieżąco, no bo czym się różni inkremental nasz od inkrementali innych? Taki, że my w momencie, gdy idziemy do maszyny, do Hyper-V, odczytujemy sobie odpowiedni plik, gdzie mamy które bloki, że ten i ten blok został zmieniony i od razu idziemy do tych bloków. Inne rozwiązanie. Najpierw skanują cały dysk, wyszukując, które bloki się zmieniły i dopiero zabierają. My pomijamy ten pierwszy krok, ponieważ my już wiemy, więc nasze też backupy są szybsze. Parę razy klienci mówili, że nasze full backup, nasze pełne backupy są często szybsze niż przyrostowe w innych rozwiązaniach. Więc tak mniej więcej z grubsza wygląda backup. Jest jeszcze dodatkowy krok, już specyficzny dla VMware'a, że możemy też jeszcze w niektórych scenariuszach robić macierzowy snapshot w przypadku środowisk VMware'owych. W przypadku Hyper-V wystarczy mieć tu wcześniej wspomniany hardware VSS provider, bo to nam zapewnia ten sam efekt, czyli snapshot jest na poziomie macierzy, na poziomie hardware'u. Jakieś uwagi? Dobrze. Wobec tego kolejna sprawa. OK, powiedzieliśmy sobie z grubsza, jak te backupy się wykonują. Jak pewnie wiecie, na przykład, nie wiem, w samochodach, w przypadku posłużyć takim może teraz takim porównaniem do rynku motoryzacyjnego. Wiele osób, pewnie większość, ma autokasko. Po co jest autokasko? Po to, żeby go nigdy nie użyć. Czyli wydajemy kasę i go nigdy nie używam. Przynajmniej modlimy się o to, żeby nigdy tego autokaska, żeby mi nie ukradli, żeby mnie rozbił i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobnie często jest w przypadku backupów. Po co są backupy? Po to, żebym nigdy nic nie stracił, nie musiał nic niczego odzyskiwać, bo może się, to jest taka metoda na UDO. UDO się albo się nie UDO. Więc no, różnie może z tym być. Dlatego my... Słucham? Różne są generalnie możliwości, prawda? Są lepsze, są gorsze backupy. Natomiast wielu spotkałem klientów, którzy no niestety tego się nie udało, bo na przykład coś, mimo że na końcu był backup był successful, no to nie do końca to działa. Czasami różne rzeczy chodzą po ludziach. Dlatego duży nakład dajemy też na to, żeby co można zrobić z odzyskiwaniem backupów. Żeby odzyskiwanie było jak najprostsze, żeby to było z jednej strony proste dla użytkownika, dla admina, ale z drugiej strony, żeby dużo potrafiło. I teraz kilka takich przykładów. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj takie środowisko, jakiś Hyper-V, czy VMware, nie ma to znaczenia. I mam te nasze backupy, które są, przechowuję sobie tutaj. I ta maszyna uległa awarii. Dowolny powód, nie wiem, to mogło być po prostu, ktoś ją skasował, może cały storage pad, może jakieś pliki wewnątrz, aplikacja awarii. Potrzebuję przywrócić. Wyobraźmy sobie, że ta jest maszyna duża. Bardzo duża. Jaką, nie wiem, jaką największą maszynę wirtualną macie w waszym środowisku? Kto da więcej niż terabajt? 10 terabajtów. O, już nie ma chętnych. Ostatnio w zeszłym tygodniu na jednej konferencji ktoś, jeden pan, miał 20 terabajtów maszyna. No ale jak myślicie, odtworzenie 20 terabajtów tutaj, ile może potrwać? Słucham? Wieczność. No niektórzy, żeby to policzyć, potrzebują kalendarz. My do odtworzenia tego typu backupów potrzebujemy stoper. Ponieważ my oszukujemy trochę hypervisor. To, co robimy, to zamieniamy trochę kolejność. Ponieważ w większości rozwiązań, jaki jest pierwszy krok? Skopiuj dane. Po skopiowaniu uruchom tą maszynę. A my zamieniamy kolejność. Najpierw ją uruchamiamy. Najpierw ją po prostu uruchamiamy, streamujemy bezpośrednio stąd. W przypadku VMware'a to jest po prostu plik backupu jest NFS Data Storem, ale to już ostatnio już wszyscy, wielu konkurencji jakby próbuje naśladować, wprowadzają podobne rozwiązania, natomiast w przypadku Hyper-V też niewiele osób to potrafi, też to potrafimy zrobić, ponieważ czas odtworzenia backupu to jest tak naprawdę czas opublikowania maszyny wirtualnej w Hyper-V. Więc to są sekundy. A reszta jest streamowana, ponieważ się wstrzykujemy pomiędzy serwer, pomiędzy Hyper-V, a pomiędzy system plikowy się wstrzykujemy i po prostu Hyper-V myśli, że tam ma lokalnie ten plik, ten duży, na przykład 20-terowy plik VHDX. A tak naprawdę my robimy przekierowanie i robimy do naszego pliku backupowego. W momencie, gdy maszyna sobie już staje, działa, w tle możemy zrobić migrację danych. Ale już maszyna w tym czasie cały czas działa. No to tak jak w każdym przypadku. Znaczy z bezpieczeństwem pod kątem dostępności, czy wrócę do przykładu z motoryzacją. Koło zapasowe. Możemy mieć co? Zestaw naprawczy. Nikt tego nie chce. Możemy mieć pełnowymiarowe koło. Możemy mieć dojazdówkę. Jak założę dojazdówkę, to jest niestety, bo to jest skompresowane, zeduplikowane, więc to w locie przetwarzam. No dobra, jadę i co jak złapię drugiego kapcia? No, może się zdarzyć. Prawdopodobieństwo już jest mniejsze. Dokładnie. Mogę mieć dwa backupy. Dobra indiańska zasada backupowa mówi, że żeby być pewnym swoich danych, taka jest reguła 3-2-1, powinniśmy mieć trzy kopie swoich danych, czyli źródło plus jakieś dwie dodatkowe co najmniej, na dwóch różnych nośnikach i jeden offsite. Nasza jeszcze, my to jeszcze mówimy, że jest 3-2-1-0, bo jeszcze 0 powinno być niezweryfikowanych backupów. Tu już trochę odpowiadając, na następnym slajdzie będzie. Więc no może się tak zdarzyć, no ale od tego jest dodatkowy backup. Ale w międzyczasie też jest migracja, robimy migrację, wrócimy do migracji i mamy, z powrotem wracamy, ale już korzystamy. Jaką ma pan sieć? 1 giga czy więcej? Już teraz standardem jest 1 giga. W zupełności wystarczy. Oczywiście. Mam pytanie. Trochę retoryczne. Kto chciałby to zobaczyć? Całkiem przypadkiem. Nie planowałem. Mam przy sobie Hyper-V. To jest akurat nie Hyper-V w wersji 2012 R2. To chyba jedno z ostatnich, chociaż parę update'ów tu brakuje. Ale pomijmy to. I mam też parę backupów już stworzonych. No i teraz sobie przywróćmy coś. Więc pierwsze co, zanim może jeszcze przywrócimy, jakie mamy opcje? W tym przypadku, ja z tego zaraz skorzystamy, czyli takie instant VM recovery, no to jest to, co zaraz zobaczymy. Klasyczne przywrócenie, czyli najpierw kopiujemy, później uruchamiamy, pojedyncze pliki z wewnątrz maszyny wirtualnej możemy przywrócić chyba wszystkie systemy plikowe, które można zwirtualizować. Tam jest chyba 17 różnych systemów plikowych. Jeżeli chodzi o Microsoftowe, no to FAT, NTFS, RFS. Proszę bardzo, X1, 2, 3, 4. Jakieś BTRFS, ZFS, HFS, wszystko to jakieś nowolowe, dowolne. Jak pokazywałem na parę slajdów wcześniej, wymagamy do backupu możliwość zrobienia snapshotu. Więc jeżeli jakiegoś dysku nie można zasnapshotować, jest pomijane. No ale pytanie, no to dlaczego jest używany RDM? Tak można, to był dobry argument według mnie parę lat temu, przy obecnych trendach, gdzie to jest, jeżeli stracimy, nie wiem, w skali, nie wiem, miliona IOPS-ów, jeżeli stracimy, nie wiem, 1000 IOPS-ów, to jest pomijalne. To jest może, nie wiem, 0,5%. Ile jest rozwiązań, które tak naprawdę potrzebuje, żeby w tym czasie, to tak jak z tą dojazdówką, co lepiej, mieć zestaw naprawczy, czy dojazdówkę z ograniczeniem do 60 na godzinę. Jedziemy, maszyna działa. W tym czasie mogę, jakby kupiłem sobie czas, mogę szukać, gdzie był problem w źródle. To my takiej maszyny, tego dysku nie zbackupujemy, są inne na to możliwości również od nas to na tej drugiej sesji. O tym też wspomnę częściowo. Ok, dobra, przywracamy. Czyli instant VM recovery. Krok pierwszy. Wybieram sobie, który punkt przywracania. Wybierzmy sobie dowolny. Next. Do oryginalnej lokalizacji czy do... Słucham? Tu jest akurat około 2 giga, bo ja mam wszystko na laptopie lokalnie odpalam, więc, ale to naprawdę to nie ma znaczenia, czy to jest 2 giga, czy 2 tera. Bo to jest czas, tylko my tego nie kopiujemy. Dobra, ponieważ taka maszynka u mnie już istnieje, więc otworzę ją ze zmienioną nazwą. W tym momencie się łączymy, sprawdzamy, co mamy dostępnego. Mam tylko jednego hosta, więc tutaj pominę ten krok, ale jeżeli... Na przykład by nam uległ awarii cały host, możemy tu wskazać dowolny inny host. Więc nawet taka, wyobraźcie sobie awarię, cały data center nam pada, serwerownia. No i na szybko potrzebujemy otworzyć. No to gdzieś z jakiegoś pendrive'a, z czegoś szybko stawiamy jakieś gołe Hyper-V nawet, czy na jakimś trialu, czy na tym darmowym, cokolwiek. I szybko otwarzamy, więc możemy bardzo łatwo, fajnie, szybko wskazać dowolne inne, dowolne inne Hyper-V. Okay. Tutaj mi sugeruje, jaka była lokalizacja, ścieżka do oryginalnych plików oryginalnej maszyny, ponieważ tamta maszyna istnieje, żeby sobie jej nie zepsuć, ja sobie wybiorę jakąś inną lokalizację. Przy okazji, widzicie tutaj ten przy Hyper-V ten taki żółty znaczek? To jest dla mnie informacja, że ten host, jemu brakuje jakichś update'ów. Zaraz, jak zaraz skończymy to demo, to od razu pokażę wam, co go boli, co mu brakuje. Więc od razu mam informację, kilku rekomendowanych update'ów przez VIM brakuje. Nie ma, kilku, jest niezainstalowany. Dobrze, jedziemy dalej. Next, next. W następnym kroku będzie sieciówka, więc możemy, zobaczymy wszystkie interfejsy sieciowe, które są podpięte pod dany host. Mogę wybrać dowolny, mogę to zrobić odpiąć sieć. Czyli o ile oryginalna była podpięta do tego switcha, to ta maszyna, którą podniosę w ten sposób, będzie bez sieciówki. Nazwa maszyny. W przypadku VMware'a, ona jest widoczna, że jest not connected, będzie wpięta, ale not connected. W przypadku Hyper-V ona jest w ogóle, tak jakby była wyjęta ze switcha w ogóle, nie będzie widać żadnego switcha. Możemy jakąś nazwę, czy to wpisać z palca, czy sobie wybrać gotowe prefiksy. Jestem z natury leniwy, więc wybiorę suffix jakiś. Zwróćcie uwagę, że też ID mi się zmieniło od razu. Mogę zostawić ID, mogę zmienić ID. Także o tego typu rzeczach pamiętamy. W zależności od potrzeb, czy jeżeli oryginalnej maszynki nie było, no to może, może zależeć mi na tym, żeby zostawić. Jeżeli to jakaś jest nowa, to może wygenerować nowe. Dobra, idziemy dalej. Reason w salach raportowych. Jakieś pytania w międzyczasie? Taki sam jak oryginalna wirtualka. O, już jest. Nie. Nie po SSL. Połączenie jest po TCP/IP, to już my sobie sami dbamy o to, żeby z backupu. Kwestia jeszcze, gdzie jest, jakie jest połączenie między tym proxy a serwerem backupu. Jeżeli tu jest jakiś CIFS, jeżeli jest SMB, jeżeli jest Windows, to wtedy tutaj różne mogą być rzeczy. Tak. Ale znaczy mogę mieć w moim przypadku, może być, że dyski proxy, czy w moim przypadku mam też on-host proxy, czyli na parent partition, mogę mieć na przykład, nawet taki, żeby uchronić się, tu było pytanie wcześniej o prędkość. Mogę mieć repozytorium podpięte po jakimś FC lokalnie do Hyper-V i tam lokalnie zrzucać. Więc wtedy wszystko się dzieje lokalnie, po sieci wtedy nic nie biega. Dobra, maszynka sobie działa. O, nawet już się prawie uruchomiła. Sekund 5 działa. Kwestia sieciówki. Sieciówka jest not connected. Jak zobaczymy tą oryginalną, no to ta oryginalna miała tutaj, była podpięta. Natomiast ta jest not connected i mogę działać. Teraz jeszcze się nic nie przesypało. Nie, teraz zrobiłem streaming. O, przepraszam, jeszcze teraz wróćmy tutaj. Tak. Tak, o. Taki dysk został prealokowany. No i pytanie, jak to długo trwało? Nie wiem, tam coś wcześniej było. Nie było wcześniej nic. Więc cały ten proces w moim przypadku trwał poza tym takim około plus minus 3 sekundy. To jest tak naprawdę skopiowanie XML-a tego gdzieś z konfiguracją wirtualki z powrotem. Takie stworzenie takiej dummy VM, ale robimy przekierowanie dysków do tej tutaj lokalizacji w tempie w tym przypadku. No ale zobaczcie, ostatni krok. Waiting for user action. Czyli w tym momencie tutaj widzę, że maszynka sobie działa. Co mogę zrobić z tym? Mogę tutaj dopiero wybrać migrate to production. I teraz tak, jeżeli to jest Hyper-V 2012, mogę zrobić storage life migration. Jeżeli to jest Hyper-V 2008 R2, gdzie nie było storage life migration, wtedy używam storage quick migration. Proste. Więc w ten sposób mogę przerzucić. Mogę lub nie muszę. Jakiś przykład, kiedy nie muszę, a może mi się to przydać? Co jest najlepszym środowiskiem testowym? Są jacyś deweloperzy? Najlepszym środowiskiem testowym według mnie jest środowisko produkcyjne. Na produkcji oczywiście nie możemy testować, ale w ten sposób, jeżeli sobie odpalimy tą maszynkę i z backupu ją sobie korzystamy, możemy się tam zalogować, mamy dostęp też stąd do konsoli, no i mogę się pobawić, jakiś nie wiem, nowy serwis pack, instalacja z nową aplikacją, cokolwiek. To jest odwzorowanie tego, co jest na produkcji. Dokładnie tak samo się zachowa to środowisko. Identyczna jak produkcji. Nie. Backup, dobra, backupy dla nas są nienaruszalne, nie modyfikujemy backupów. Backup dla nas jest snapshotem. Wrócę tutaj. Backup dla nas jest snapshotem, my pracujemy na delcie. Więc i on jest zablokowany, więc ktoś inny będzie chciał modyfikować, dostanie tam jakimś errorem, dostanie, że plik jest w użyciu. W pewnym sensie taką dużą analogią można tak powiedzieć, że to jest snapshot, to już jest normalny Hyper-V snapshot, klasyczny, także z punktu Hyper-V myśli cały czas, że to są, że po prostu maszynka chodzi na Hyper-V, pracujemy sobie na delcie, a w tle mogę zapuścić tą migrację. Natomiast jeżeli nie chcę zapuścić tej migracji, bo na przykład skończyłem testy, jestem deweloperem, czy skończyłem testy, mogę wywołać opcję Stop Publishing. Jak w pingwinach z Madagaskaru. Nas tu nie było. O, nawet, już nawet nie zdążyłem się przełączyć pomiędzy ekranami. Już jest, maszynka jest poległa. Po prostu nawet nie bawimy się w shutdown maszynki. Power off, unregister. Oczywiście, no to jest pewno. Z punktu widzenia Hyper-V czy VMware'a to jest tak jak każda inna maszyna. Jedyna różnica to jest, gdzie jest ten bazowy storage, który możemy migrować. Mieliśmy taki przypadek u jednego z klientów na Bliskim Wschodzie, że padło im macierz. Choć nie było pod VMware'em. No i co? No to zamawiamy nową. Ale nie, ZONG. Tsunami było w Azji i fabryki nie nadążały produkować po prostu, bo dużo wstrzymali. W 2011 produkcja była spowolniona i problemy z dostawą. Przez 2 tygodnie, Tomek, pamiętasz, około 20 maszyn wirtualnych chodziło w ten sposób. Przyjechały nowe dyski, wsadzili do szafy, migration, kilka tysięcy osób na CRM-ie, na słuchaweczkach sobie pracowało z aplikacją. Okej, okay, no może backup był skompresowany, zreduplikowany, ale maszyna działa. Może będzie te, nie wiem, 5% wolniej. To tak jak z tą dojazdówką. Już nie pojedziemy 200 na godzinę, ale te 80 na godzinę, bo takie na przykład ograniczenie. Ale lepiej to niż zestaw naprawczy. Dobrze. Słucham? Tak. Nie, to wygląda później tak, jakbym zrobił. Zapomnijmy na chwilę o VIM-ie. Mam maszynę wirtualną, której robię storage live migration. Zapraszamy na przerwie, bo trochę czasowo, ale to wygląda tak, no przesuwam tak jak normalnie, jakby tam VIM-a nie było, to nie ma znaczenia, z jednego dysku na drugi. Ale szczegóły zapraszam na przerwie. Jestem ja tu, jeszcze jest Tomek Krajewski też, jakby jesteśmy oboje, możemy tam, mamy fajny duży ekran, możemy pokazać również dodatkowe demo tam. I teraz odpowiadając na Pana pytanie wcześniej odnośnie weryfikacji. Kto z Państwa, jak wykonuje backupy i widzi na koniec backup was successful, ufa, że w razie awarii będzie w stanie przywrócić te backupy? Jak ktoś pierwszy rzuci kamień. No właśnie. Więc to jest, jak to zweryfikować? No jaka jest najlepsza metoda, żeby do weryfikacji backupów? Większość robi jakiś integrity check, jakiś taki zwykły check disk. To, co my robimy, to robimy to, widzieliście przed chwilą metodę podnoszenia virtualex backupu. To my to robimy właśnie w sposób automagiczny. Odpalamy taką jedną lub kilka maszyn wirtualnych w takim wyizolowanym sieciowo środowisku. W Hyper-V wiemy, że to po prostu sieć prywatna, i ona sobie tam się, maszynka sobie podnosi, bo czasami jest kilka, bo na przykład jak zweryfikować, czy Exchange działa? Po pierwsze on potrzebuje AD, więc jeden jest AD, drugi jest Exchange. Może być serwer webowy, serwer aplikacyjny, serwer bazodanowy. One między sobą będą się komunikować produkcyjnymi IP-kami, natomiast ten, no i co robimy? Okej, podniosły się, no ale, no i co? Dalej nie wiem, czy to działa. Więc wykonujemy serię testów, czy Herbit działa, czy pingi działają, aplikacje działają. Jak najprostszy sposób zweryfikować tego wspomnianego Excenta. Najprostszy. Czy działa? Od razu nie wysyłanie maila. Łatwiej. Echo, what's your name? Otworzyć połączenie Telneta. Jeżeli ktoś nam nasłuchuje i nam odpowie, zapyta nas o kredensiale, to znaczy, że usługa wstała. Jeżeli to wystarczy, ok, raporcik. Jeżeli to nie wystarczy, można przygotować skrypty dowolnego typu, gdzie z punktu widzenia deweloperskiego exit code, jeżeli jest 0, no to test się udał. Jak jest inny niż 0, to test się nie udał. To trzeba tak robić backupy, albo tak przygotować test, weryfikację, żeby było na zielono. Ale wtedy mamy pewność, jak w ten sposób przetestujemy, że dany punkt przywracania działa na pewno, bo go odtworzyłem, zrobiłem serię testów. Jeszcze co się może ewentualnie zdarzyć, no to może się pojawić jakiś bad sektor. Na to również mamy opcję, ale to może w przerwie, zapraszam do nas do stoiska. Jak to mniej więcej wygląda dalej technicznie? Mamy sieć produkcyjną, mamy sieć naszą wyizolowaną. Pomiędzy mamy coś, co maszynę wirtualną, nazywamy wirtualny lab, różnie to jest nazywane, który robi nic innego za routing. Jedną nogą jest w sieci produkcyjnej, drugą nogą w sieci wyizolowanej. Ten routing, po pierwsze, nie pozwala wyjść ruchowi stąd tutaj, ale możemy wejść w drugą stronę, ponieważ to też tutaj jeszcze robione jest natowanie. Czyli na przykład jak ta maszynka ma 10.008, ta ma taką samą, to możemy tutaj zrobić odpowiednie notowanie, żeby ta maszynka była widoczna pod 10.255.255.8, jeżeli maszynka na przykład 24. Bo tam możemy pokazać regułę, pod jaką podmieniamy IP-ki. Wtedy stąd możemy natywnymi narzędziami wyciągnąć dane. Jak wszędzie są równi i równiejsi, czyli tutaj wyciągamy sobie natywnymi narzędziami dowolne atrybuty. Tak jak powiedział Orle, są równi i równiejsi, u nas również. Ponieważ w tym scenariuszu te maszynki muszą być podniesione, uruchomione. Natomiast mamy pewne możliwości, żeby wyciągnąć pojedyncze dane bez uruchamiania tego, które mamy bardziej zaawansowane wsparcie. Po pierwsze, wyciąganie pojedynczych plików z wewnątrz maszyny wirtualnej. Proszę bardzo. Mówimy o tej duplikacji 2012. Tak. Więc możemy sobie wyciągnąć dowolne pliki z wewnątrz. Szybkie demo. Przypadkowo mam tu na przykład tutaj jakieś Hyper-V zbackupowane. Weźmy sobie wyciąganie dowolne, a tym razem jakiś nie full, tylko jakieś inne. Next, finish. I otworzy mi się teraz taki backup browser, gdzie będę widział wszystkie pliki z wewnątrz maszyny wirtualnej. Come on. Proszę bardzo. I mogę teraz sobie wziąć, pobrać dowolny plik, albo odtworzyć, albo sobie skopiować gdzieś. Nie ma problemu też, żeby otworzyć w niektórych przypadkach, nawet jeżeli nie mamy połączenia sieciowego. Po prostu potrafimy na przykład przez Toolsy. Słucham? Nie, to nie jest, to jest po prostu do odtwarzania. Ten ekstraktor to jest taki, to z command line'u mamy taki. Szczerze, że jest w wersji graficznej. To w przerwie zapraszam. Także tu możemy sobie teraz, mogę wybrać dowolne pliki. Jak długo to okienko jest otworzone, to na dysku C, na serwerze backupu, jest folder vim.fl, file level restore. Mam tutaj podmontowaną tą wirtualkę. Widzę wszystkie wolumeny i mogę też przez Windows Explorera odtwarzać, więc mogę przez odpowiednio wyszerować i dowolnemu osobie w sieci to wystawić. Dla Linuxa, ponieważ nie możemy podmontować partycji Linuxowej pod Windowsa, Windows tego nie zna, więc odtwarzamy taką mikro Linuxową maszynkę i pod nią montujemy. Jest podobny Explorer, ale podobny Explorer jak to, taki, że możemy sobie do backup browser, natomiast zamiast Windows Explorera możemy wystawić FTP i wtedy po FTP dowolnej osobie w sieci wystawić im, sobie może sama sobie ściągnąć. Jeszcze raz powtarzam, wewnątrz wirtualki nie ma żadnych agentów. Mamy również portal do tego, gdzie przez portal ludzie mogą sobie sami wyciągać to, co potrzebują. To jest pierwsza rzecz, czyli pliki. No ale to pliki, no to każdy potrafi wyciągnąć z wewnątrz. AD. Nie wiem, czy ci, którzy używają Vima, na pewno znają bardzo dobrze. Mamy całą serię rozwiązań, które się nazywa Vim Explorer 4. No i tutaj nazwa aplikacji. Na przykład w przypadku, tu mamy Exchange'a, potrafimy wyciągnąć pojedynczy nawet załącznik do maila. To po prostu mi się podmontowuje się baza, otwieramy po prostu bazę EDB. Wewnątrz znajduje, możemy sobie wyszukać dowolnego mailboxa. Czy to wpisy kalendarzy, kontakty, dowolną rzecz, wyciągnąć pojedynczego maila. Jesteśmy go w stanie odtworzyć bezpośrednio do Exchange'a, również do Office 365. No bo Office 365 to jest Exchange, więc podajemy namiary na kasa lub na OWA i heja. Wspieramy również 2016 już Exchange'a. Kto ma 2016? No to jakby coś, to my już to wspieramy, potrafimy pojedyncze maile przywracać. Następne, co mamy, SharePoint. Z biblioteki dokumentów, generalnie z witryny możemy dowolne komponenty sobie przywracać bardzo fajnie, szybko. AD. Może z AD to zrobimy też szybciutkie demo, też całkiem przypadkiem. To już zamknąłem, więc mi się to zamknęło. Więc żeby Wam pokazać, zanim pokażemy AD, więc trzeba coś zepsuć najpierw. Więc tutaj co stał Tomek Krajewski, więc ja jego konto tutaj w AD moim skasuję. Skasowałem, a u drugiego kolegi, tu ma numer telefonu i adres mailowy, to skasuję mu te wpisy. Apply nie ma, zepsułem. No i co teraz mogę robić? No mogę z moich backupów wyciągnąć sobie, uruchomić ten Explorer. Przy czym mam tutaj wiele możliwości. Mam w moim środowisku zarówno backup jednego z konterów, który mam na Hyper-V, mam również zrobiony backup narzędziem, który po przerwie będę pokazywał, więc tu od razu Wam pokażę, że w pewien sposób działa integracja. Otworzyłem backupy z końcówek, z endpointów, więc widzę te wszystkie pliki i tutaj w menu mam opcję uruchomienia tych różnych explorerów, więc wybieram sobie tylko Active Directory. No i czekam parę sekund, aż mi znajdzie konfigurację ustawienia aktywy. Tak naprawdę pod spodem, co on robi, to on otwiera, rozkłada na czynniki pierwsze, jaki jest najważniejszy plik w AD? NTDS.dit. Więc on otwiera plik NTDS.dita. Sobie nasi deweloperzy potrafią z niego wyciągnąć ciekawe rzeczy, oczywiście odpowiednio to wizualizując. Okej. No i mamy. Mamy na przykład Users and Computers. Żeby już od razu wcześniej następne. Mamy też GPO, może potrafimy backupować GPO, Group Policy. Potrafimy backupować Active Directory Integrated DNS wpisy. Configuration Partition. Więc jak coś możemy wyciągnąć, ale pokażemy sobie na przykładzie. Okej, tutaj mam tych wszystkich użytkowników. Ja mam tu, ja mam 10 obiektów. A co jakbym miał nie 10, tylko 10 tysięcy? Może niektórzy z Was może mają takie kontenerki, gdzie jest dużo obiektów, no i co? Jak szukać, co się zmieniło? Jest bardzo fajny, przyjazny przycisk. Compare. Porównuje mi, co się zmieniło w stosunku do produkcji. Ten gościu, gdzieś tam w ogóle poszedł, jest tą, bo cały konto skasowałem, temu się zmienił. Ten gościu też był w SQL Admin, więc członkostwo grupy też się zmieniło, bo jedna osoba ubyła. Dobra, weźmy najpierw tego. Mogę przez dwuklik sobie otworzyć i porównać sobie wszystkie atrybuty, które są w AD. Wszystko, co jest w AD, więc wszystkie, tak. Co mogę zrobić dla takiego konta? View Attributes to zrobiłem. Mogę sobie wyeksportować do formatu LDIF-owego. To już sobie później każdy z AD sobie poradzi jakimiś skryptami. Restore to zaraz zrobimy dla Tomka Krajewskiego. Compare Selected Objects. Zobaczmy, co to takiego. Zobaczcie. Backup value, production value. Skasowałem. Obecnie te dwie wartości są puste w moim produkcyjnym AD. A więc co robimy? Mogę też sobie podejrzeć, niezmienione i systemowe atrybuty. No dobra, ale nas teraz interesują... Słucham? Nie wiem, trzeba do przetestowania. Nie miałem nigdy takiego pytania. Możemy spróbować. Ok, bierzemy restore. No i teraz kilka sekund. Musimy nawiązać bezpieczne połączenie, secure channel. O, już. Sprawdźmy. Więc to był ten użytkownik. Numer telefonu i adres mailowy wróciły. Dobra. Już teraz pokażę tak. Jakbym wybrał tą tutaj opcję, Restore to DC, to wskazuje na który. Ale mogę wybrać Restore to. Ta jest bardziej ciekawa, bo ta jest jakby dla leniwców, po prostu kliknę i on mi się odtworzy. Natomiast wybierzmy tą opcję ciekawszą. Po pierwsze, mogę wybrać na który komputer domenę. Mogę też wybrać po prostu nazwę domeny, to sobie po prostu znajdzie, który jest najbliższy zgodnie tam z odpytywaniem się AD. Żeby było ciekawiej, mogę też wybrać Global Catalog. Który? Dobra, mam wystarczające uprawnienia. Oryginalny kontener, czy inny? Niech będzie oryginalny. Ciekawe? Jestem w stanie odtworzyć hasła tego użytkownika. Nie tylko użytkownika, również komputera, bo okej, odtwarzanie, mogę zresetować hasło. O ile w przypadku użytkowników to nie problem, bo to jest człowiek, który przyjdzie sobie, zresetuje to hasło. Ale jeżeli niechcący skasowałem cały kontener, gdzie było konto 1000 komputerów, no to może być chodzić do 1000 komputerów i robić rejoin do domeny, żeby zresetować hasło, może być niekomfortowe takie zadanie. Więc my nie odzyskujemy samych haseł, bo tych haseł nie znamy. Natomiast odtwarzamy hasze haseł. Efekt jest taki, jak powinien być. Dalej jest bezpiecznie. Jest ciekawie. Dobrze, jedziemy next. Uruchomione, zablokowane, enable, disable konto, czy tak jak w czasie backupu. No i teraz, czy tylko zmienione atrybuty, czy jak, bo może w międzyczasie coś w AD się zmieniło, czy chcemy to zmerdżować, podmienić pojedyncze. Jeżeli wybiorę sobie pojedyncze atrybuty, to tutaj w następnym okienku mogę wybrać, które atrybuty chcę zmienić. Mam też gotowy link, że mogę zaznaczyć wszystkie mailowe atrybuty. Na przykład jak chcę tylko wszystkie parametry Exchange'a, to zaznaczam to next i mi się odtwarzają wszystkie mailowe atrybuty. No ale ponieważ skasowałem całe konto, więc wybiorę Entire Objects, Restore, łącznie z seedami i robimy to tak, jak Microsoft rekomenduje. To znaczy, nie tworzymy starego obiektu. Mam na myśli stary, z naszego starego USN-a. Tworzony jest nowy obiekt z nowym USN-em, więc jak rozmawiamy z jednym kontrolerem domeny, one się później poreplikują, ale wypełniamy starymi danymi, czyli stare seedy, stare członkostwa, wszystko po staremu. Więc okej, to się odtworzyło. To jest backup, więc mamy czas backupu, wiemy, że w czasie backupu to było. Nie to narzędzie służy do tego weryfikacji, co kto zbackupuje. To jest jeszcze raz, co kto skasuje. Do tego są jakieś security narzędzia, natomiast nie to narzędzie. Dobrze, wróćmy do prezentacji, bo jeszcze parę slajdów zostało. Ok, to AD sobie powiedzieliśmy. Dodatkowe pytania, zapraszam, albo po przerwie, albo wersja zaawansowana. Zapraszam, jutro możemy więcej mieć czasu trochę zejść bardziej szczegółowo. Jutro od godziny 18 jest, jutro jest cały dzień poświęcony Vimowi, różnym produktom. 50% czasu jest, półtorej godzinki jutro jest na backup. Dobrze, to AD, podobnie mamy też ze SQL-em. To już może czas trochę goni, więc już nie pokażę dema, chyba że albo jutro, albo ten. Jesteśmy w stanie otworzyć z AD również, jeżeli backupujemy logi, czyli bulk recovery mode, full recovery mode, czyli jeżeli zbieramy logi, to możemy mieć point in time recovery, a w szczególności nawet pojedyncze transakcje. Widzę, role deleted, drop table, zaznaczam kolejny wier i odtwarzam stan bazy sprzed konkretnej transakcji. Całe schematy, nie wiem, to dla deweloperów przydatne, są jakieś tabelki, nie ma tu żadnego problemu. Widzę, od 2005 do najnowszego, chyba wszystko, co chyba wtedy, teraz chyba na SQL-ach chodzi. Co ciekawe, wszystko przypominam bez jakby myślenia o tym, czy tam coś instalowania, jakiegoś update wewnątrz maszyn wirtualnych. Możemy sobie tutaj przykład, że też ewentualnie przez VSS-a możemy trunkować logi, nie musimy trunkować logów, backupować logi lub nie backupować. Mamy tutaj wiele różnych aplikacji. Wspieramy również Always Ona. Więc jeżeli byście mieli Always Ona, dla nas to żaden problem, jesteśmy w stanie go obsłużyć. Portal webowy. Ok, jestem backup adminem, ale jest tu jakiś DB admin, który mi non-stop męcza. Weź mi, otwórz mi tą bazę. A weź, idź, masz tutaj portal, daję ci uprawnienia. Masz tutaj sobie zakładkę items SQL. Wyszukaj sobie tutaj to, co potrzebujesz. Tu znajdziesz wszystkie swoje backupy. Point in time recovery, sam sobie to rób. I do mnie nie dzwoń. Możemy oddelegować takie rzeczy konkretnym jakby użytkownikom. Czy to widzicie też do Exchange'a, można otworzyć pojedyncze pliki, pojedyncze całe wirtualki, można użytkownikom oddelegować takie rzeczy i wszystko będzie w tle automagicznie wykonane. Oracle. Jest też, mam podobne wsparcie dla Oracle'a jakby i tutaj też nie ma problemu, żeby od strony technicznej, żeby poradzić sobie z Oracle'em. Jedyny problem to może być licencyjny Oracle, ale to jest sprawa Oracle'a, jak on licencjonuje siebie w środowisku wirtualnym. Następna sprawa. Jeżeli mamy backup w zdalnych lokalizacjach, mamy naszą własną implementację akceleracji vanowskiej, czyli po prostu po dwóch stronach jest cache. Cache jest synchronizowany. W momencie, gdy okay, mamy już zapełniony jakiś cache i wysyłamy jakieś backupy, weryfikujemy, czy te bloki już kiedykolwiek wysyłaliśmy. Ok, wysyłaliśmy, więc ja tych bloków nie wysyłam, bo one już tutaj są. Nasze własne testy między naszym data center w Europie i w Stanach pokazały, więc około średnio 50 razy mniej danych. Marketing nasz mówi, że 50 razy szybciej, ale to się nie zawsze przekłada jedno do jednego. 50 razy mniej danych, bo jeszcze trzeba je tutaj obrobić, prawda, żeby sobie sprawdzić co. Więc to, jeżeli chcecie replikować, pamiętacie regułę 3-2-1. Jedna z tych kopii powinna być offsite. Chcecie do danej lokalizacji backup lub replikę, możemy przy takim użyciu akceleracji, czyli oszczędność pasma. Możemy. Nasze backupy są również szyfrowane. I mamy tutaj kolejny bardzo fajny mechanizm. I tutaj potrafimy się zabezpieczyć przed utratą hasła do szyfrowania. Ponieważ backupy szyfrujemy dwoma kluczami. Po prostu na przykład, jeżeli ja backupuję, na przykład ja wykonuję szyfrowanie i wpisuję jakieś hasło i tylko ja je znam, ale później, nie wiem, wyjadę sobie do Australii, na Bahama, albo nie wiem, zwolnię się, będę w szpitalu, generalnie nie jestem dostępny. I potrzebne jest otworzenie z tego backupu, a nikt poza mną hasła nie zna, no może tak zdarzyć. To tutaj mając dostęp do naszych narzędzi, do tego portalu webowego, tam mamy również... Tam jest właśnie ten klucz, ten drugiego EM, Enterprise Manager Recovery Key. Na bazie, tak jak często w bankach jest, Challenge Response. Czyli generuje się challenge, który musimy dostarczyć do tego portalu, czy musimy mieć do niego dostęp. I on tam jest zweryfikowany. Jak się uda, no to response, wracamy i możemy otworzyć. Jutro pokażę demo. To jest portal ten webowy, o którym już wspominałem. Również z opcją delegacji uprawnień bez żadnego problemu. Akurat nie, jesteśmy w czasie. Jakieś pytania? Vim na swoje potrzeby używa SQL Expressa. W 99% instalacji na świecie jest w zupełności wystarczające, bo tam nie ma żadnej deduplikacji, żadnej informacji. Tam jest informacja o jobach i właśnie jest różnego rodzaju historie. Co, kto, kiedy robił, co, gdzie klikał, jaka jest nasza infrastruktura, jak są zdefiniowane zadania backupowe, to wszystko. Więc wszystko jest w tej bazie, która również może być backupowana. Mamy na to też fajny sposób. No. No tak jak każdy inny snapshot, jak zrobię snapshot i czytam z tych dysków, to wiadomo, że dodajemy IOPSy. Tutaj mamy również, to zapraszam jutro ewentualnie, coś, co po prostu jesteśmy w stanie monitorować, weryfikować IOPSy, na których pracujemy na dysku, na tym cluster share volume, na tych dyskach wewnętrznych, monitorować read latency. Jeżeli jest przekroczy jakiś poziom niezalecany przez nas, na przykład, bo nie chcemy, żeby to zbyt backup nam obciążał, to możemy spowolnić nasze zadania backupowe. To też możemy zaraz pokazać, albo zapraszam też jutro. Dobra, to dziękuję za uwagę. Obiad.